Dobry wieczór, bracia i siostry. Chwała Bogu. Jak to miło wyjść za kazanicę po takiej wspaniałej pieśni. Kościół żywy, pełen ducha. Po prostu sama radość. Chwała Bogu. Bracia i siostry, chciałbym kontynuować temat, który zaczęliśmy jeszcze pod koniec tamtego roku, czyli służba Kościoła. I dzisiaj chciałem troszeczkę powiedzieć o różnych posługach. Oczywiście to będą tylko wybrane, kilka przykładów, bo temat jest bardzo rozległy i myślę, że nie starczyłoby na pewno czasu, pewnie trzeba byłoby więcej mówić, ale myślę, że to też nie jest moim celem, żeby wszystko omawiać. I tak, jeśli chodzi o służbę Kościoła, to tak zrobiłem, tak tytułem wstępu, żebyśmy sobie jakby powtórzyli, przez co przechodziliśmy. W pierwszym wykładzie, znaczy kazaniu, rozważaliśmy podstawy, czyli jak się stać częścią Kościoła, co jest w sumie fundamentem Kościoła, co jest fundamentem służby. Omawialiśmy pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, właściwie to trzecie kazanie, gdzie będziemy na ten temat studiować. No i tam jest obraz Kościoła jako ciało, Chrystus głową, więc takie podstawy. Później mówiliśmy o darach Ducha Świętego, to było ostatnio. Dzisiaj właśnie różne posługi i właściwie dzisiaj jakby z tego listu do Koryntian 12 rozdziału już myślę, że wyjdziemy. Ogólnie idea, jaką tak miałem na sercu, to żebyśmy się przyjrzeli, jak w Biblii to właśnie wygląda, tą różnorodność służb, funkcji, że dla każdego jest miejsce w Kościele, każdy, kto się narodził na nowo, przez Jezusa Chrystusa jest do Kościoła włączany i też może spełniać określone zadanie ku wspólnemu pożytkowi dla Bożej chwały. Następnie tutaj chciałem jakby, no nie wiem, taka zapowiedź, jakie jeszcze tematy chciałem poruszyć, to już tak bardziej bazując może też na jakichś swoich doświadczeniach przez 10 lat służby, niektóre z tych tematów, które będziemy poruszać, też mogłem doświadczyć i negatywnie, i pozytywnie. Później chciałbym o powołaniu do służby na pewno powiedzieć. Myślę, że to jest ważne. Świętość służby, też bardzo ważny temat, taki dosyć oczywisty, że życie nie może iść z boku, a służba swoją drogą, bo musi iść jedno i drugie w parze i też jest to mocno osadzone w Słowie Bożym, poświęcenie w służbie, czyli nasze serce, bo można coś, wiadomo, mechanicznie wykonywać, prowadzenie Bożego Ducha, to można byłoby na każdy temat praktycznie życia, ale ograniczymy się raczej do służby. O współsługach sobie też powiemy, myślę, że też ważny temat. Trudności w służbie pojawiają się. W każdej Bożej służbie diabeł nie śpi. I o nagrodzie za służbę. Na razie przynajmniej to na tą chwilę to może ulec zmianie, więc nie przywiązywałbym jakiejś wielkiej wagi do tego. Myślę, że to będzie się tworzyć, bo nawet te trzy pierwsze kazania w sumie one są, można powiedzieć tak, są w tym podobnym temacie, czyli Kościół jako ciało, ta różnorodność. Myślałem, że będzie jedno kazanie, jednak wyszło trzy. Ale chwała Bogu, mam nadzieję, że dla osób, które znalazły swoje miejsce w Kościele, będzie to zbudowaniem, utwierdzeniem, a osoby, które szukają, zachętą do tego, żeby szukać swojego miejsca i rzeczywiście tego powołania. Otwórzmy, bracia i siostry, Słowo Boże. 1 Koryntian, 12 rozdział. Przeczytamy fragment. Na poprzednich kazaniach czytaliśmy więcej, omawialiśmy. Tutaj tylko przeczytamy tytułem wstępu od 4 do 7. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Do tego miejsca. I tutaj właściwie to jest tematem naszego dzisiejszego rozważania. Chciałbym, żebyśmy się nad tym troszkę pochylili. I oczywiście będziemy bazować, tu jest dosyć ogólnie napisane. Później apostoł Paweł tutaj już konkretnie przyszedł do darów Ducha Świętego, ale nie tylko. Tutaj też jest ciekawe odniesienie. Przepisy może nie są natchnienia, ale tutaj jest taki ciekawy ten przepis Efezjan 4:11, który z kolei ma podobno myśli, co mamy też w tym rozdziale 12, 28 werset. Pozwolę go sobie przeczytać. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dar uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. To też czytaliśmy. I to też, to jak najbardziej są różne sposoby działania Bożego Ducha w Kościele. To są różne te posługi. Też możemy na pewno pod to tutaj podciągnąć, co tutaj czytaliśmy właśnie. Różne są posługi, lecz ten Pan jest ten sam, który sprawia wszystko ku wspólnemu zbudowaniu i różnie się ten Duch przejawia. Więc to na pewno jest to, co tutaj czytamy, właśnie w 28 wersecie, prawda? Więc to jest przejaw Bożego Ducha, tak? I jeszcze jakbyśmy sobie otworzyli ten Efezjan 4:11, on jest wyrwany z kontekstu w sumie podobnego, tam jest też o Kościele, bardzo podobne myśli i właściwie ten 12 i 4 Efezjan bardzo się mocno, ściśle wiążą. Więc nie jest to dziwne, że tutaj apostoł, znaczy jest to ten przypis i tutaj w 11 jest napisane: i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, tak? Więc mamy tutaj w dwóch miejscach to samo i podkreślając to, że Bóg ustanowił w Kościele, tak? To jest taka dosyć oczywista sprawa, ale warta podkreślenia, że to Bóg ustanawia i człowiek może sam coś spróbować ustanowić, ale to raczej nie wyjdzie. Powinniśmy szukać tego, co Pan Bóg ma dla nas, tak? I jakbyśmy sobie zestawili właściwie dwa wersety, które mówią też o posługach w Kościele, konkretnych funkcjach, są apostołowie wymieni, prorocy, nauczyciele, ewangeliści i to właśnie, no, tutaj można wymieniać. Myślę, że można byłoby jeszcze dodawać do tego. Natomiast no, w Koryntian też jest ta kolejność. Apostołowie tą pierwszą taką mają swoją pozycję, potem prorocy, nauczyciele, moc czynienia cudów i różne dary. Natomiast o darach Ducha Świętego mówiliśmy ostatnio, więc nie ma potrzeby, żeby więcej o tym mówić, myślę przynajmniej na ten czas. O pasterzach, nauczycielach dużo Aleksander mówił, o prorokach też ostatnio troszkę powiedzieliśmy, ale to nie za dużo, bo to jednak temat jest bardzo obszerny. Więc dary były, więc właściwie dużo z tego już omówiliśmy. I to, co właściwie dzisiaj chciałem poruszyć przykłady służb, czy takiego działania Bożego Ducha, którego jeszcze nie poruszyliśmy. Właśnie ku takiemu zbudowaniu, zachęcie, że właściwie nie tylko można powiedzieć, no takie, no nie wiem, takie spektakularne, czy takie bardzo szacowne, takie szacowne miejsca w Kościele, jak nauczyciele, czy prorocy, czy jakieś inne ewangeliści, tak, którzy są na pierwszych, na pierwsze jakby tak, tych, słucham?
Linii frontu.
Tak, na pierwszej linii frontu. Często jesteśmy na nich patrzeni. Natomiast wierzę, że Słowo Boże pokazuje też miejsce na inne służby, które są nie mniej ważne. I właśnie chciałbym, żebyśmy tym takim służbom się przyjrzeli. I oczywiście mówię, to tylko przykłady, które wybrane przeze mnie, można byłoby tu mnożyć. Ale pierwszy przykład, jaki chciałem, żebyśmy sobie otworzyli, to otworzymy Ewangelię Łukasza, 8 rozdział. 3 wersety. Pan Bóg zdecydował się, że akurat to zostało zapisane i dla nas, więc myślę, że warto to też przeczytać. I tutaj czytamy od 1 do 3. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, mowa o Panu Jezusie, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda i Zuzanna i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. Więc mamy tutaj mowę o Jezusie Chrystusie, 12 apostołach, którzy chodzą, głoszą wieść o Królestwie Bożym i w wielu miejscach o tym możemy czytać. Natomiast mamy też wspomniane kobiety, kilka kobiet, które zostały uleczone przez Pana Jezusa, uwolnione od złych demonów i właściwie z imienia są wymienione Maria Magdalena, Joanna i tutaj też nawet trochę więcej informacji, że to żona jakiegoś Chuzy, który zarządcą dóbr Heroda był, czyli możemy być pewni, że była to osoba, która miała jakieś takie znaczenie społeczne wysokie. No i prawdopodobnie też była osobą majętną. No i tutaj na samym końcu czytamy, że te kobiety służyły majątnościami swymi Panu Jezusowi apostołom. I to taka, wydaje się taka mała rzecz, natomiast na pewno dla Boga nie ma małych rzeczy i wierzę, że Pan Bóg te kobiety w ten sposób użył. One chodziły z apostołami, słuchały Słowa Bożego i po prostu dzieliły się tym, co miały i to była ich posługa. Posługa dla Pana Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela i dla apostołów. I po prostu służyły tym, co mogły i myślę, że jest to dobry wzór i myślę, że jest to jakiś przykład konkretny, jak możemy też w Kościele usługiwać. I myślę, że w historii Kościoła jest wiele sytuacji, gdzie ludzie właściwie usługiwali swoimi majątnościami, czy to domy, czy samochody, czy pieniądze. Właściwie tu akurat to jest o tyle różne od tych wcześniejszych, co czytaliśmy, czy rozważaliśmy. Różnica jest taka, że właściwie posługa majątnościami dotyczy każdego z nas poniekąd. Tylko, że wiadomo, że każdy w mniejszym, znaczy jeden w mniejszym stopniu, drugi w większym. Wszystko zależy, jak tam Bóg prowadzi. I dobrze szukać Bożego prowadzenia w finansach i też oddawać to Bogu i ustanowić Pana Jezusa też Panem naszych finansów. Natomiast te wcześniejsze rzeczy, o których mówiliśmy, jak nauczyciele, ewangeliści, to tam nawet było napisane, że no nie każdy jest ewangelistą, nie każdy jest nauczycielem, więc czy nie każdy ma dar taki czy inny, więc to było jak gdyby związane, że to nie było dla wszystkich, tylko dla tych, którzy zostali obdarowani, czy zostali powołani przez Pana Boga. Natomiast ta posługa, gdzie wierzę, że to też jest, też Pan Bóg w tym prowadzi, jest dla wszystkich. Tutaj akurat z imienia mamy przykłady kobiet, które się tym wykazały, tą posługą. Ja pamiętam też, kiedyś czytałem dzienniki George'a Millera, to on pisał te dzienniki i tam często, no wszyscy znają George'a Millera, on był człowiekiem, który miał przekonanie, żeby nie brać pieniędzy od ludzi, tylko do Boga się modlił. I tam były niesamowite sytuacje, jak właśnie on się po prostu modlił, tylko Bogu mówił o tym. Ludzi wierzących, którzy mieli jakieś pieniądze większe i modlili się, Panie Boże, co mam zrobić z tymi pieniędzmi? I Pan Bóg im po prostu kładł na sercu, żeby oni tymi pieniędzmi się podzielili właśnie tą służbą, którą George Miller robił, czyli poniekąd wspierali majątnościami swoimi służbę George'a Millera, która była dobrą służbą, on te sierocińce zakładał, głosił Ewangelię. Więc naprawdę myślę, że wiele przykładów też w historii Kościoła możemy znaleźć, gdzie właśnie taką posługę majątnościami i na pewno jest to też przejaw Bożego prowadzenia, Bożego Ducha, bo to jest ku zbudowaniu dla Bożej chwały, więc myślę, że to się jak najbardziej kwalifikuje i chwała Bogu, że Bóg też i w ten sposób używa ludzi wierzących. Na pewno nie jest to rzecz mało ważna. Dzieje apostolskie, 6 rozdział byśmy otworzyli. Kolejny wybrany przykład. Od 1 wersetu do 7. A owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekł: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. I wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołowami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Też taki piękny fragment z Bożego Słowa z historii, początków historii Kościoła. Kościół, jak czytamy, rozrasta się, pojawia się problem. Problem właśnie w tym, że już apostołowie nie mogli wykonywać tych usług dla wdów i nie chcieli kosztem zaniedbywania Słowa Bożego, jak tutaj czytamy. I jak widzimy, Kościół zareagował na to, powołali 7 mężów, którzy mieli się konkretnie zająć tą sprawą, a oni skupić się na pilnowaniu Słowa Bożego i modlitwy. I widzimy, że wymagania do takiej służby też były bardzo duże. Pełnych Ducha Świętego ludzi. Pełnych Ducha Świętego i mądrości, cieszących się też zaufaniem. Bardzo wysokie wymagania. I widzimy, że oni się modlili, włożyli na nich ręce, namaścili ich do tej służby i problem został rozwiązany, tak? I widzimy, że efekt jest taki, że w 7 wersecie, a Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Kościół spotkał problem, no i przyszedł w modlitwie, przyszło też rozwiązanie Boże, został problem rozwiązany, ludzie się zajęli, wybrani tą konkretną służbą, zajmować się tymi wdowami, a apostołowie mogli się skupić na Słowie Bożym i modlitwie, co jest fundamentem Kościoła. Natomiast apostołowie zdawali sobie sprawę, że zaniedbywanie wdów, czyli osób w tamtych czasach bardzo takich pokrzywdzonych, które właściwie społecznie nie miały za dużo szans i potrzebowały pomocy. My dzisiaj, dzisiaj może wdowy, nie wiem, czy mają aż tak ciężko jak w tamtych czasach, natomiast myślę, że jest to synonim ludzi potrzebujących i jak najbardziej Kościół też może być w tym zaangażowany i usługiwać, i Duch Święty też w tym prowadzi. Możemy przejść do kolejnego przykładu. Parę kartek dalej, 9 rozdział, 36-43. Ostatnio, jak mówiliśmy o darach Ducha Świętego, to wspomniałem o tym fragmencie, ale go nie czytaliśmy, dzisiaj go przeczytamy. A w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze, ponieważ zaś Lydda leży blisko Joppy. Uczniowie, usłyszawszy, że tam przybywa Piotr, wysłali do niego 2 mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się wtedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań! Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją, przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się to po całej Joppie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr zaś pozostał w Joppie przez dłuższy czas u niejakiego Szymona Garbarza. Do tego miejsca. Więc czytamy tutaj o słynną historię o Tabicie, czy inaczej zwanej Dorkas. I niesamowite jest to, jakie Słowo Boże wystawia świadectwo tej kobiecie. Chciałbym, żeby takie świadectwo też było o mnie. Na pewno byłbym bardzo zadowolony. O niej tutaj jest napisane tak: wypełnione jej życie było dobrymi i miłosiernymi uczynkami. I zobaczcie, kiedy w kościele jej zabrakło, to ludzie nie odetchnęli z ulgą. Och, dobrze, że tej osoby nie ma. Nie, czytamy coś innego, że zebrały się wszystkie wdowy, tak? I one płacząc i pokazując suknię i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. Niesamowite jest to, ona też tutaj no, taką służbę miała wdową, czyli tym takim najbardziej potrzebującym w tamtych czasach, że zebrały się wszystkie. Nie było takiej wdowy, która by nie przyszła. Więc to pokazuje też, że ta Dorkas no, miała takie równe traktowanie, nie ominęła żadnej i naprawdę swoim jakimś darem, takim rzemieślniczym, ktoś może powiedzieć, że mało duchowy, ale tym, co miała, tym, czym Bóg ją obdarował, ona po prostu usługiwała ku zbudowaniu, żeby pomóc tym, którzy mają potrzeby w Kościele dla Bożej chwały. Wierzę, że to nie jest mniejsza rzecz niż inna służba w Kościele. Po prostu ta kobieta robiła to, do czego Bóg ją powołał, wyposażył. Myślę, że nie każdy mógłby służyć w takiej służbie, robiąc jakieś właśnie ubrania. Prawdopodobnie podejrzewam, że to była potrzeba, na którą ona właśnie odpowiadała. I wierzę, że to też jest przykład takiej różnej posługi, przejawu, jak Duch przejawia się właśnie, moc Boża przejawia się w ludziach innych. To jest może taka, można by powiedzieć, taka bardziej przyziemna, nie taka spektakularna, jak niektóre dary Ducha Świętego. Natomiast uważam, że to też nie jest mniejsza sprawa. Innym przykładem jeszcze, którym sobie otworzymy, Filemona, list. A jeszcze zanim w sumie przeczytamy sobie tutaj kolejny przykład, to jeśli chodzi jeszcze o takie przykłady rzemieślnicze, to w Biblii możemy znaleźć o wiele więcej takich przykładów. No nawet jak, chociaż no na przykład w Starym Testamencie, kiedy Pan Bóg przybytek robił, to rzeczywiście była grupa ludzi, która była obdarowana, która miała za zadanie zbudować przybytek, wszystkie przyrządy. Byli też ludzie odpowiedzialni za to, że mieli uszyć szaty dla kapłanów, więc na tamten czas Pan Bóg w taki sposób używał tych ludzi i tam jest też wyraźnie napisane, że oni zostali napełnieni Bożym Duchem i zostali wyposażeni w to, co było potrzebne. Tam nawet, można powiedzieć, to ma jeszcze bardziej taki wydźwięk, tamte fragmenty, że naprawdę Boży Duch współdziałał z tymi ludźmi w czymś, co się wydaje takie przyziemne, może nie, znaczy no w sumie przybytek to nie jest przyziemny, W tamtym czasie to była bardzo ważna rzecz i duchowa, natomiast fizycznie oni fizyczną pracę wykonywali przy nim. Więc myślę, że naprawdę są takie przykłady, znajdziemy w Biblii. Dobrze, i teraz przeczytamy sobie kolejny od 8 do 19. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, ja Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę Cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla Ciebie użyteczny, a teraz jest dla Ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego Ci odsyłam, a on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii, ale bez Twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go zyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. No ogólnie tutaj też znana historia. Apostoł Paweł pisze do Filemona o Onezymie, słudze Filemona, który uciekł, trafił do więzienia, zetknął się z apostołem Pawłem, z Ewangelią, i narodził się na nowo, tak jak tutaj możemy czytać, gdzie apostoł Paweł pisze, że to jest jego syn, że go zrodził. Takie sformułowania używa, które wskazują na to, że apostoł Paweł głosił mu Ewangelię, a Onezym uwierzył i narodził się na nowo. I niesamowite też tutaj jest to, co w sumie apostoł Paweł tu pisze o Onezymie, że nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. To był nieużyteczny sługa. Był bezbożnym człowiekiem, no i uciekł od swojego pana. Natomiast kiedy narodził się na nowo, prawdopodobnie usługiwał w więzieniu właśnie apostołowi Pawłowi i dlatego apostoł Paweł go też tutaj pisze o nim, że jest też użyteczny dla niego, a nawet idzie tutaj dalej, bo możemy przeczytać, że chciał go zatrzymać przy sobie, żeby właśnie Onezym mu usługiwał w więzieniu, natomiast ostatecznie go odesłał do Filemona. Więc widzimy tutaj, no też taka bardzo przyziemna sprawa, posługiwanie w więzieniu, czy jakieś, no to może też być takie umniejszane. Natomiast tu apostoł Paweł doceniał to, co Onezym robił i tak jak tu jest napisane, jest użyteczny dla mnie. Tak? I nawet chciałem go zatrzymać, żeby on po prostu posługiwał mi. No tutaj jakieś obrazki dałem, ale ogólnie, tak jakbym to nazwał, taka posługa potrzebującym i tutaj wiadomo, to można poszerzać. Przecież nawet jeśli posługujemy osobom niepełnosprawnym, a nawet u nas w zborze są osoby, które są zaangażowane w taką służbę, to jestem przekonany, że to jest przejaw Bożego działania, jest to Boża służba ku zbudowaniu i dla Bożej chwały, więc jak najbardziej nie jest mniejsza niż żadna inna służba w Kościele. Dobrze, może pójdźmy dalej. Ostatni przykład. Ewangelię Łukasza sobie otworzymy. Tu będzie o Panu Jezusie. Chociaż no to... Ten przykład jest taki... Bardzo... Przykład, o którym bardzo dużo jest w Biblii napisane, więc ja po prostu wybrałem jakieś wersety. Ale myślę, że jest to bardzo ważna rzecz w Kościele. I tutaj też mamy taką rzecz, że jest to rzecz wspólna. Rzecz, która się dotyczy każdego z nas. Ale przeczytajmy sobie ten jeden werset Łukasza 6:12. I to jest o Panu Jezusie. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. Tu czytamy o Jezusie Chrystusie, który miał taki zwyczaj. On chodził na górę, modlił się, właściwie dużo się modlił, żył w społeczności z Bogiem. I tutaj akurat jest konkretnie napisane, że poszedł i całą noc spędził na modlitwie. I właściwie to, ten ostatnim przykładem, który chciałem poruszyć, taką posługą Bożego Ducha, jest właśnie modlitwa. Uważam, że jest to bardzo ważne w Kościele i to jest tak jak z majątnościami, nie dotyczy wybranych osób, ale dotyczy każdego z nas. I tutaj akurat wybrałem, tak się zastanawiam, co tu wybrać. Wybrałem moment, gdzie Chrystus spędził całą noc. To tak trochę osobiście, bo przyznam się, że jest moim duchowym marzeniem, żeby spędzić noc na modlitwie, tylko nie tak z ciała, ale tak właśnie z Bożego pobudzenia i trochę wstyd się przyznać, przez 12 lat życia z Bogiem nie zdarzyło mi się coś takiego. To nie jest nic, do czym można się pochwalić, ale mam nadzieję, że kiedyś mi się to, że to się spełni. Bo podejrzewam, że to musi być niesamowita noc, taka noc spędzona z Bogiem na modlitwie. Dlatego specjalnie tutaj wybrałem takie fragmenty, bo z Tesaloniczan też apostoł Paweł, gdzie wspomina, że w dnie i w nocy modlą się bardzo gorliwie. No tam akurat konkretnie było napisane, że Pan Jezus całą noc się spędził całą noc na modlitwie. Tak? Ale też możemy czytać, no nie będziemy już tego otwierać, możemy czytać w innych miejscach, że apostołowie, uczniowie też spędzali dużo czasu na modlitwie, a nawet czasami całą noc. I na pewno modlitwa, łączność z naszym Panem jest czymś, co jest niesamowitym. Wsparciem w Kościele, wsparciem każdej służby. I jest to coś, czego tak na dobrą sprawę nie widzimy. Kiedyś jak sobie myślałem, bo my tak jako ludzie możemy tak kogoś ocenić bardzo pochopnie, ale tak na dobrą sprawę nie znamy życia ludzi, nawet tutaj jak się zgromadzamy. Może być osoba, która może nie jest jakoś z przodu, może być z tyłu, bardzo nieaktywna, ale może ona być w tej swojej komorze i po prostu godzinami się modlić i modlić się za wszystkie służby, za wszystkich zborowników i wierzę, że to jest wspaniała służba, wspaniała rzecz i też nieraz, jak no nie wiem, na jakimś polu misyjnym usługiwałem i też takie docierały do nas informacje, że ludzie się modlili, jak były pewne trudności, to też naprawdę to bardzo budowało i wierzę, że Bóg słucha tych modlitw i też odpowiada, więc Na pewno bym nie powiedział, że to jest coś mniejszego, a nawet może bym powiedział, że to jest bardzo, bardzo szlachetne, kiedy ktoś daje się tak Bożemu Duchowi prowadzić i oddaje się modlitwie, bo wtedy nikt tego nie zobaczy. Jest w swojej komorze, tylko Bóg to widzi i on sam, nikt go nie pochwali, ale nagroda będzie w niebie. Więc jeśli ktoś tutaj jest na sali, kto jest taką osobą modlitwy, to zachęcam, niech trwa. Wierzę, że Panu Bogu się to podoba i Bóg to używa. A jeszcze tak a propos modlitwy, może jeszcze jedno takie krótkie świadectwo, chociaż to trochę negatywne będzie, ale to też jakaś taka lekcja, przynajmniej dla mnie wtedy była, bo kiedyś właśnie tak sobie a propos modlitwy sobie pomyślałem, no chciałbym to życie modlitewne polepszyć i sobie postanowiłem, no chociaż godzinę. I nastawiłem pranie na godzinę, to było pierwszy raz, kiedy tak sobie postanowiłem, że po prostu na sztywno spędzę czas z Panem w modlitwie. I tak właśnie nastawiłem te pranie się skończyło, już słyszałem, że już nie ma, widziałem, że już jest ponad godzinę, taki szczęśliwy, zadowolony. To akurat ja pierwszy raz tak więcej czasu poświęciłem. No i skończyłem i tak otworzę Biblię, Pan Bóg mi pewnie coś powie takiego. No przecież taki sługa, no godzinę na modlitwę, no to taki wyczyn. Otwieram Słowo Boże i to jest niesamowite. Po prostu buf, rozwaliło mnie. Otwieram na pierwszy fragment i było tam napisane nie możecie nawet jednej godziny ze mną czuwać. To było konkretnie do uczniów. O ogrodzie Getsemane, prawda? Ale to tak osobiście mnie dotknęło. Ja tak sobie myślałem, ja tu myślałem, że nie wiadomo, co robię, a tak na dobrą sprawę to naprawdę nie było się czym chwalić. I nie o to chodzi. Więc to taka, no to była dla mnie taka lekcja wtedy, której Bóg mi tak udzielił. No, ale wierzę, że modlitwa jest ważna. Nie chodzi o to, żeby tam też liczyć, ale ważne, żeby tutaj się żeby w tej posługie, modlitwie, gdzie możemy wesprzeć kogoś konkretnie w jego problemach, wesprzeć służbę nawet, jak nie możemy fizycznie, to czasami możemy się modlić za wszystkich, którzy, no nie wiem, nawet wychodzą na tę pierwszą linię frontu. I to kończąc, bo tak jak mówię, to trzecie kazanie, rozważanie nasze, chciałbym jakby zakończyć ten taki obraz Kościoła jako ciało, czyli ta różnorodność w Kościele. Nie ma mniejszych ludzi, mniejszych, powiedzmy, przed Chrystusem jesteśmy, w Chrystusie jesteśmy równi, tak? I nie ma, że ktoś jest mniejszy, ktoś jest gorszy, ze względu na to, co robi w Kościele. I rozważaliśmy bardzo dużo z tych rzeczy, co tutaj powymieniałem. W większości omawialiśmy, choć nie wszystko. I jestem przekonany, że jeszcze więcej moglibyśmy wypisać i jeszcze więcej moglibyśmy omawiać. Natomiast myślę, że to, co jest też pragnieniem mojego serca i to mam na sercu, o to się też modlę, aby nasz Kościół, żebyśmy przyszli właśnie do głowy Kościoła, czyli Jezusa Chrystusa i żeby naprawdę w naszym Kościele Jezus Chrystus był na pierwszym miejscu. Nie człowiek, nie idea człowieka, tylko Jezusa Chrystusa, abyśmy realizowali to, co Pan Bóg chce. Jako społeczność w całości i poszczególny każdy wierzący ku wzajemnemu zbudowaniu na chwałę Pana Boga. Jestem przekonany, że jest to ważne. Tak jak człowiek narodzi się na nowo, staje się częścią Bożej rodziny, to kolejnym ważnym krokiem jest chrzest, wyznanie wiary przed ludźmi, a kolejną rzeczą to jest służba. Znaleźć miejsce moje w Kościele. I naprawdę jest kolosalna różnica, jeśli znajdziesz to swoje miejsce, a jeśli gdzieś tam, no nie wiem, się pójdzie za jakimiś swoimi wyobrażeniami. I też możemy takie przykłady ludzi spotykać, gdzie po prostu różne takie rzeczy są z ciała. No jeden jako konkretny przykład mogę podać. Kiedyś w jednym zborze, nie w naszym, były tacy ludzie, którzy powiedzieli, pójdziemy, założymy kościół. Założymy kościół gdzieś, gdzie nie ma żadnego. Idea wspaniała, natomiast to było całkowicie z ciała i to z czasem wyszło. Całkowicie nie przyniosło to owoców. Ci ludzie po prostu coś chcieli udowodnić innym. Oni chcieli pokazać, że my to potrafimy i z czasem to wyszło, że niestety to nie było z Bożego Ducha i to wszystko się rozpadło, nie było żadnych owoców. I I to, o czym możemy czytać w Biblii, to nie jest to. Oczywiście to był przykład negatywny. To, co możemy czytać w Biblii, to jest to, że Chrystus jest naszym Panem, jest naszą głową, jest źródłem naszej wszelkiej mocy i siły. Nawet jeśli czasami Bóg nas powołuje do służby, do której może nawet z punktu widzenia ludzkiego możemy sobie pomyśleć, ja się nie nadaję. To tak jak Mojżesz przecież był powołany, ja się nie nadaję, ale nie jestem człowiekiem wymownym, ale Pan mu powiedział, Pan Bóg go użył, najpierw dał mu Aarona, ale później jak widzimy, no to później, jak później czytamy te rozdziały, to Mojżesz jest głównym mówcą, a Aaron gdzieś tam schodzi w cień, więc Pan Bóg się nie myli. Jeśli Pan Bóg powołuje kogoś tutaj z nas, jak siedzimy do jakiejś konkretnej służby, to warto za tym pójść. Jeśli to jest naprawdę Bóg, to warto za tym pójść w modlitwie, przyłożyć do tego serce i żeby to było ku wzajemnemu zbudowaniu na chwałę Bożą. I naprawdę jest wiele, wiele możliwości, gdzie my jako ludzie wierzący możemy znaleźć się, zaangażować, włożyć nasze serce i budować tutaj Kościół też w Aninie dla chwały naszego Pana, bo On jest godzien tego. Godzien, bo przelał swoją świętą krew. I chwała Jezusowi. I na samym zakończeniu, już może bez komentarza, tak jeszcze, żeby... z Efezjan. Chciałem ten przeczytać fragment, gdzie wyrwaliśmy jeden werset z kontekstu, to teraz go chociaż przeczytamy. Natomiast Aleksander kiedyś usługiwał na ten temat, więc to było niedawno omawiane. Ale jest ten fragment bardzo bogaty i on bardzo się wiąże z tym, co jest w Koryntian. Co ciekawe, listy do Efezjan, Koryntian, patrzyłem, w podobnym okresie były pisane tam. Nawet gdzieś tam sobie wypisałem, że Koryntian, no to 56, 7 rok naszej ery, a Efezjan 62. Więc przeczytajmy na samym zakończenie. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziałem, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Amen.